Ta dzisiejsza katecheza, jak brzmiał tytuł, ma być poświęcona dojrzałej religijności. Patrzmy, że my dojrzałością się w ogóle w życiu posługujemy. My mówimy, że to jest dojrzały człowiek. Dlaczego? Bo na przykład jest odpowiedzialny, ponieważ umie ponieść konsekwencje za swoje czyny, ponieważ dokonuje właściwych wyborów i tak dalej. Możemy wymienić wiele cech człowieka, którego uważamy za dojrzałego. I patrzmy, że dojrzałość to nie jest ta metryczka 18 lat na przykład, kiedy uzyskujemy dowód osobisty, ale to są pewne cechy, które człowiek musi wypracować. Człowiek może mieć 40 lat i nadal być jak dziecko i niedojrzały, co zresztą z doświadczenia wiemy. I również można się zapytać, czym jest dojrzała religijność? Jakie takie cechy powinna mieć człowiek, który dojrzale wierzy? I można wskazać kilka takich elementów, które postaramy się teraz troszeczkę prześledzić, również po to, żeby dążyć i może kształtować w sobie taką dojrzałą religijność. Temu zagadnieniu dużo miejsca poświęcał taki ksiądz profesor Chlewiński z Kulu, który całe swoje badania koncentrował wokół tej dojrzałej religijności. Więc jakie on, bo trochę posłużę się jego schematem przedstawienia dojrzałej religijności, co on traktuje jako dojrzała religijność? Otóż na pierwszym miejscu wymienia bardzo ciekawą rzecz. Otóż według niego najważniejsza w naszej pobożności jest dojrzały obraz Boga. Czyli kim dla nas jest Pan Bóg? Jeżeli będziemy mieli sfałszowany obraz Pana Boga, gdzieś wypaczony, wykrzywiony, w tym momencie nigdy nie wybudujemy dojrzałej religijności. Patrzmy, to jest podobnie w momencie, kiedy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem. Jeżeli będziemy mieli wykrzywiony obraz drugiego człowieka, patrzmy, bardzo często posługujemy się pewnymi stereotypami. Ja na przykład moim studentom mówię, na przykład nie wiem, że tak się rozglądam po panach, żeby nikogo nie urazić, że łysi to są niedobrzy ludzie na przykład. Nie? I patrz, mamy taki stereotyp. Jak mamy taki obraz, nigdy takiego człowieka już dobrze nie poznamy i nie wybudujemy z nim relacji. Jeżeli mamy od razu pewne uprzedzenia, na przykład, że kogoś nie lubimy dlatego, że jest, nie wiem, inny, czarny, łysy i tak dalej. Patrz, my nigdy nie wejdziemy w dojrzałą relację, bo mamy pewne uprzedzenie. I podobnie jest z obrazem Pana Boga. Jeżeli będziemy mieli gdzieś sfałszowany, taki wykrzywiony obraz Pana Boga, również bardzo trudno będzie wybudować dojrzałą relację z Panem Bogiem. Gdzieś ten sfałszowany obraz będzie ciągle nas rzutował. I dlatego zadaniem w naszej dojrzałej religijności jest właśnie kształtowanie dojrzałego obrazu Pana Boga. Kim jest Bóg? Można powiedzieć, że każda Eucharystia, każde sięgnięcie do Pisma Świętego, to jest próba kształtowania, odkrywania, umacniania w nas tego właściwego, pełnego i pięknego obrazu Pana Boga. Czasami są pewne rzeczy z tego obrazu Pana Boga, do którego my przychodzimy tak do porządku dziennego. Bardzo piękna jest encyklika Benedykta XVI, jego pierwsza encyklika, poświęcona miłości, Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. I tam na przykład Benedykt aby zwraca uwagę na jedną rzecz, której my czasami może nawet już nie doceniamy. Przechodzimy tak do porządku dziennego. Patrzmy, kiedy my słyszymy takie słowa, że Bóg nas kocha, to właściwie tak już się przyzwyczailiśmy do tego. No Bóg nas kocha, dobrze, przyjmiemy to ostatecznie. Jakby to nas nie szokuje. Natomiast Benedykt XVI w tej encyklice chce pokazać, jak bardzo gorszące były to słowa w czasach Pana Jezusa. To było coś gorszącego. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego sformułowania, że Bóg nas kocha. Benedykt chce pokazać, że jeżeli zobaczymy, jaka to była wielka nowość, to może na nowo przeżyjemy tą prawdę o tej szaleńczej miłości Boga do człowieka. Bo Benedykt przypomina, że w czasach Pana Jezusa właściwie wielu już mówiono na temat Boga i miłości, zwłaszcza starożytni Grecy. Arystoteles, Platon, wielcy myśliciele, oni dużo pisali, mówili o Panu Bogu, o absolucie, oczywiście nie o Bogu chrześcijańskim, ale też zastanawiali się nad jednym. Czy Bóg może kochać człowieka? I uważali, że nie. Z prostej przyczyny. Bo co to jest miłość? Według starożytnych Greków, Platona czy Arystotelesa, miłość to jest pewien zachwyt dobrem, które mnie pociąga, którego nie posiadam. Zachwyciłem się pewnym dobrem i to dobro mnie jakby sprawia, że zmierzam ku niemu. To jest właśnie coś, co Platon nazywał erosem, tym dynamizmem. Zachwyciłem się i chcę to mieć, tego pożądam. Patrzmy tak, jak zachwycamy się drugą osobą. Jest jakieś dobro, które nas zachwyciło, pociąga. Ja tego dobra nie miałem, nie znałem i dlatego ono mnie pociąga. A można się zapytać, a jakie dobro może pociągać Boga w człowieku? Przecież Bóg jest doskonały, Bóg już ma wszystko. Bóg nie może się zachwycić człowiekiem. A skoro Bóg nie może się zachwycić dobrem w człowieku, to nie może kochać. Bo miłość to jest bycie pociągniętym, zachwyconym przez jakieś dobro, którego właśnie nie posiadamy. Na tym polega siła miłości. To jest pewien zachwyt dobrem, którego nie miałem, którego nie znałem. Więc Bóg nie może kochać człowieka. Bo dobrem nie da się zachwycić człowieku, mówili ci starożytni myśliciele. I to właśnie pokazuje, zdaniem Benedykta XVI, jak wielką nowością, jak nawet wielkim zgorszeniem w czasach Pana Jezusa było powiedzenie, że Bóg kocha człowieka. To rzeczywiście Grekom się nie mieściło w głowie. Oni właściwie reagowali tak, jak może pamiętamy z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł przyszedł porozmawiać z nimi o nieznanym Bogu. I kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, mu powiedzieli, posłuchamy cię innym razem, ty już głupoty mówisz. Ciało nie zmartwychwstanie. Tak samo, gdyby powiedział, że Bóg kocha człowieka. To była bardzo trudna prawda. I zdaniem Benedykta XVI, może właśnie najbardziej nam dzisiaj potrzeba przemyślenia tej podstawowej prawdy. Co to znaczy, że Bóg kocha człowieka? Nawet używa takiego zwrotu, że Bóg jest szalony z miłości dla człowieka. Zaryzykował właśnie to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Zaryzykował wolność po to, żeby człowiek mógł doświadczyć, co to jest miłość Boga i co to jest miłość człowieka. I Benedykt XVI w tym obrazie Pana Boga też zwraca na drugą rzecz w miłości. Popatrzmy, to nie jest tak, że my nagle któregoś dnia zaczynamy kochać. W przypadku Pana Boga miłość Jego jest zawsze pierwsza. Patrzmy, że w miłości międzyludzkiej, tak powiem szczerze, zawsze czyjaś miłość jest pierwsza. Chłopak zobaczy dziewczynę, no i zaczyna się starać. Albo dziewczyna chłopaka zaczyna się starać. Tak czasami trudno tak powiedzieć, że to nagle tak jednocześnie wybucha. W przypadku Pana Boga, wiedzmy jedno, Bóg zawsze jest pierwszy. To nie my szukamy Pana Boga. To Bóg nas szuka. Jest piękny obraz w Piśmie Świętym, który ukazuje właśnie ten, wydaje mi się, jeden z najciekawszych rysów Pana Boga, tego dojrzałego obrazu. To jest obraz Boga po upadku pierwszych rodziców. Pamiętamy, że Adam z Ewą to jabłko i zaczęło się. I co się stało po upadku? Kiedy Adam usłyszał, że Bóg przechadza się po ogrodzie z Ewą, ruszyli w krzaki, żeby się ukryć. I co mówi Pan Bóg? Adamie, gdzie jesteś? Czy Bóg nie wiedział, że Adam w krzakach siedzi? Więc po co to mówi? Patrzmy, my czasami nad tym zdaniem tak przechodzimy do porządku dziennego. Po co Bóg, wszechwiedzący, wszechpotężny, mówi do Adama, Adamie, gdzie jesteś? On mówi po to, żeby pokazać Adamowi, że już go szuka. To jest najpiękniejsze zdanie. Popatrzmy, po upadku, kiedy wydawałoby się, że pierwszą reakcją Pana Boga powinien być gniew, powinna być reprymenda, powinno być upomnienie. Adamie, mówiłem ci, zobacz, teraz na golasa w krzakach siedzisz. Powinien go rzeczywiście upomnieć. Nie. Pierwsze zdanie, jakie Bóg wypowiada do człowieka, który zgrzeszył, to jest zdanie Boga kochającego i wyruszającego na poszukiwanie człowieka. I to jest właśnie ten dojrzały obraz Pana Boga, który przewija się przez całe Pismo Święte. Czasami warto spojrzeć, że całe Pismo Święte to jest nic innego, jak właśnie poszukiwanie oblubieńca swojej oblubienicy. Poszukiwanie Boga, który jest miłością i który szuka człowieka. Jest ten przejmujący obraz chociażby, który wykorzystał z kolei Jan Paweł II. To jest obraz Ojca Miłosiernego z przypowieści o Synu Marnotrawnym. Dzisiaj się mówi właśnie, że nie jest to przypowieść tyle o Synu Marnotrawnym, co o miłosiernym Ojcu. Ojciec, kiedy zobaczył go z daleka, rzucił się w biegu. To jest ten bieg Ojca, starca, który biegnie na spotkanie swojego Syna. To jest obraz Boga. My czasami wyobrażamy sobie Pana Boga takiego gdzieś siedzącego i my do Niego tak idziemy, szukamy Go. To jest dokładnie odwrotnie. Obraz Pana Boga to jest Boga, który jest tak zakochany w tym dziele, które wyszło z Jego miłości, że nieustannie szuka, nieustannie biegnie, nieustannie wychodzi. Patrzmy, czym są sakramenty nawet. Sakramenty to nie jest droga nasza do Pana Boga. Można powiedzieć, że sakramenty to jest droga Boga do człowieka. To Bóg nam przez sakramenty dał taki łatwy przystęp do siebie. W Eucharystii, w sakramencie pojednania. Patrzmy, jak łatwo jest spotkać Boga, który nas szuka. I to jest ten obraz Boga, który gdzieś powinniśmy w sobie nieustannie pielęgnować. I wydaje mi się, że rzeczywiście dla dojrzałej religijności, dla dojrzałej pobożności, my musimy mieć ciągle ten obraz Boga przed nami. Nie tylko jakiegoś gdzieś odległego Boga, gdzieś w niebiosach, gdzieś siedzącego na tronie, gdzieś czekającego jako sędzia, tylko Boga, który jest tylko miłością i który nieustannie szuka człowieka. Cała tajemnica Chrystusa, Jego wcielenia, męki, śmierci, zmartwychwstania, to znowu jest obraz Boga. To, co usłyszymy jutro w Ewangelii, On nie przyszedł szukać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie przyszedł do sprawiedliwych, uczciwych, ale do tych, którzy się źle mają. Do tych szuka. Jest wiele owiec z tego domu, które trzeba przyprowadzić do domu. To jest obraz z przypowieści Pana Jezusa, pasterza, który szuka tej jednej zagubionej owcy. To musimy pielęgnować w sobie. Aby ciągle zgłębiać ten obraz dojrzały Pana Boga, który nie jest gdzieś statyczny, stojący, tylko nieustannie poszukujący. Tak jak miłość ciągle szuka, jak wyrazić miłość. To jest istota miłości. Tutaj, żeby tak nawet przybliżyć ten obraz Boga, czasami są dobre książki. Ostatnio czytałem, nawet studenci mnie zachęcili, żeby to przeczytać. I muszę powiedzieć, że to jest dobra prezentacja obrazu Pana Boga. Jest taka książka Younga, chyba protestanckiego nawet myśliciela, albo Amerykanina, Chata. Bardzo ciekawy obraz Pana Boga, który się wyłania z tego. Są piękne książki Lewisa, ten, który napisał opowieści z Narni. Jest na przykład piękna jest jego książeczka Rozwód ostateczny, gdzie przedstawia cały obraz Boga, który jest miłością na przykładzie sądu ostatecznego. Można znaleźć czasami wiele, bym powiedział, takich ciekawych książek, które jakby przybliżą nam ten obraz Pana Boga. To nie muszą być jakieś wielkie traktaty teologiczne, bo to rzeczywiście czasami zraża, jak człowiek patrzy jakieś tam księga o Bogu Ojcu, 500 stron i nic z tego nie rozumie. To rzeczywiście to nie są proste rzeczy, ale czasami można znaleźć takie obrazy Pana Boga, które nam przybliżą, które właśnie gdzieś zapielęgnują w nas to, co jest istotne w tym obrazie Pana Boga. Cały ten obraz oczywiście wyłania się z Ewangelii. Właśnie Boga, który jest samą miłością i poszukujący człowieka. I to jest pierwsza cecha tej dojrzałej pobożności. Dojrzały obraz Boga. Druga cecha, którą profesor Chlewiński wymienia jako dojrzała pobożność, dojrzała religijność, to jest umiejętność rozróżniania w religii, w chrześcijaństwie, w naszej wierze, tego, co jest istotne, od tego, co nie jest istotne. Okazuje się, że nie jest to zawsze takie proste. Patrzmy, że tak jak już nawet wczoraj wspomniałem, jednym z zagrożeń, z którym przychodzi nam się zmagać dzisiaj, w naszych czasach, to jest fundamentalizm. Fundamentalizm religijny. On, można powiedzieć, dotyczy każdej religii. To nie jest tak, że fundamentalizm religijny to jest tylko i wyłącznie islam. Często mamy taki obraz samobójców, zamachy terrorystyczne – fanatyków religijnych. Można powiedzieć, że fundamentalizm, pewne zaślepienie religijne do tego stopnia, że ludzie są gotowi zabijać w imię Boga, to dotyczy często każdej religii. Każda religia jest narażona na takie niebezpieczeństwo. Można też powiedzieć w historii, ile razy zabijano w imię Boga chrześcijańskiego, ile wojen prowadzono w imię Boga, cała wojna 30-letnia, która przetoczyła się przez Europę. Patrzmy, że wojny religijne nie są czymś, co jest coś odległe. Patrzmy również ten konflikt w Jugosławii, jaki miał podłoże religijne między światem chrześcijańskim, prawosławnym, a światem muzułmańskim. Okazuje się, że to nie jest coś, co jest odległe. To się dzieje często w naszych czasach. Na czym polega to nieodróżnianie tego, co istotne, od tego, co mniej istotne? Otóż trzeba zobaczyć, że Pan Bóg, kiedy do nas przemawia w Piśmie Świętym, On zawsze mówi do nas po ludzku, przez kulturę. On musi się wcielić również w naszą rzeczywistość, abyśmy po prostu pojęli Pana Boga. Gdyby Bóg do nas mówił po Bożemu, nic byśmy nie pojęli. Bóg musiał stać się człowiekiem w jakimś momencie historii, 2000 lat temu, w narodzie izraelskim. I patrzmy, w jakiejś mierze Bóg posługuje się kulturą, ale to, bym powiedział, jest tylko narzędzie. A czasami bywa tak, że człowiek jakby nie odróżnia tego, czym Bóg się posługuje, od tego, jakie jest prawdziwe przesłanie Pana Boga. Żeby dać przykład, jak to się nawet w historii dokonywało, to nawet u początków chrześcijaństwa, może jak czytamy Dzieje Apostolskie, to dostrzegamy, ten był konflikt między dwoma apostołami. Właśnie dwóch apostołów tak trochę się pokłóciło. Święty Piotr ze świętym Pawłem. Obaj wielcy. Jeden pierwszy papież. I to święty Paweł wystąpił przeciwko świętemu Piotrowi. A o co poszło? Poszło o to, czy poganie, ci, którzy nie należeli do narodu izraelskiego, mają najpierw być obrzezani, przyjąć prawa żydowskie. I święty Piotr mówił tak, no skoro Pan Jezus był Żydem, to nie muszą też przyjąć judaizm. A święty Paweł mówi nie. Judaizm to była tradycja, którą wcielił się Chrystus, ale poganie nie muszą tego przyjmować. I ostatecznie święty Paweł przekonał świętego Piotra. Ale właśnie to pokazuje, że czasami przez religię człowiek może być zaślepiony. Popatrzmy, że przykładem takiego nieodróżniania tego, co jest istotne, od tego, co jest mniej istotne, to jest czasami usprawiedliwianie nienawiści w imię religii. Czasami tu trzeba być bardzo ostrożny. My mamy bronić wiary. Mamy być świadkami wiary. Ale nigdy nie wolno nam sięgnąć po nienawiść. Nigdy. Nam żadnego człowieka nie wolno poniżać w imię religii, w imię wiary. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że jeżeli religia wzywa do poniżenia drugiego człowieka, w imię religii przestaje być religią. Staje się jakimś zaślepieniem, ideologią. I to także musimy być bardzo czasami ostrożni. Czy nasza gorliwość czasami o dom Boży nie powoduje do tego, że przestajemy widzieć drugiego człowieka, który zbłądził, który jest daleko? Benedykt XVI w tej nowej książce Jezus z Nazaretu, w tym drugim tomie, przywołuje postać znowu z tradycji judaizmu, zelotów, a nawiązuje do tego wydarzenia, kiedy Jezus wyrzucił kupców ze świątyni. I Benedykt się pyta, czy Jezus wyrzucił to po to, że nienawidził, czy po to, żeby być pewnym znakiem. I Benedykt jasno mówi, w Jezusie nie było nigdy nienawiści i chęci poniżenia nikogo. Nawet to, że poprzewracał stoły, że wyrzucił kupców, ale był to gniew skierowany nie przeciw człowiekowi. To był gniew skierowany przeciwko czynom człowieka. I siostry i bracia, to także jest pewien znak dojrzałości człowieka, że nasza wiara nigdy nie zaślepi nas do tego stopnia, że przestaniemy widzieć godność drugiego człowieka. To jest taki papierek lakmusowy, czy ciągle jesteśmy dojrzale wierzący. Jutro w ramach homilii troszeczkę powiemy sobie o przebaczeniu, o zapomnieniu, o pojednaniu, bo to jest wielka trudność w naszej wierze. Ale wiara, jeżeli nienawidzi, przestaje być dojrzałą wiarą. Jakby zatraciliśmy to, co jest istotne. Również to oznacza, że niejednokrotnie przejawy naszej pobożności zmieniają się. My musimy też czasami dostrzec, co wydaje mi się też niejednokrotnie jest trudne, nawet w rzeczywistości wielu wiary, jak wiele jest dróg człowieka do Pana Boga i Boga do człowieka. Ja bym powiedział, nigdy w naszej nawet wierze chrześcijańskiej, w naszym katolicyzmie nie ma jednej, można powiedzieć, słusznej drogi. Patrzmy, ile jest dróg, ile jest duchowości chociażby. Jest duchowość karmelitańska, franciszkańska, jezuicka. Ile jest ruchów, wspólnot. Wszystkie one są dobre. Ile jest nawet rytów. Jak i ostatnio, nawet pamiętam, wśród moich studentów toczył się spór o ryt chociażby trydencki. Czy ta msza trydencka jest lepsza, czy gorsza. Można powiedzieć, są ludzie, którzy potrzebują na przykład mszy świętej w rycie łacińskim. Ale dojrzała religijność polega na tym, że dostrzega się dojrzale, że Bóg przemawia do nas w różny sposób. I również w różny sposób możemy do Niego iść. Dla jednego człowieka jest lepsza taka duchowość, dla drugiego człowieka taka duchowość. Jan Paweł II miał wielkie wyczucie tej wielości dróg Ducha Świętego. Duch wieje, kędy chce, pisał święty Jan. Często te powiewy Ducha są bardzo różnorodne. Człowiek powinien je tylko odczytywać. Oczywiście są kryteria, czy to nadal jest ruch katolicki, czy też nie. Jan Paweł II to bardzo ładnie zostawił w tej adhortacji Christi Fideis Laici. Jakie są kryteria, żebyśmy mogli rozeznawać, czy jest to dojrzała wiara, dojrzała pobożność, czy też nie. Ale z pewnością musimy też być w naszej dojrzałości otwarci, jak bardzo różnorodnie człowiek może nawet w wierze chrześcijańskiej zmierzać w stronę Pana Boga. To jest właśnie to, co nazywa się odróżnieniem tego elementu istotnego od tego elementu mniej istotnego. Jeden z moich pierwszych profesorów filozofii, z księdzem proboszczem, profesor Znaniecki nas uczył w seminarium w Pelplinie filozofii. Nie pamiętam jego przesłanie. Po co filozofia? Bo klerycy na pierwszym roku, ja czasami uczę kleryków też w seminariach i wiem, że to dla nich jest bolesna ta filozofia. Profesor Znaniecki mówi, po co wam ta filozofia? I mówi, ta filozofia będzie wam potrzebna tylko po jedno. Żebyście wiedzieli, że w życiu są rzeczy ważne i mniej ważne. I żebyście umieli odróżnić jedno od drugiego. I trochę podobnie jest również z naszą pobożnością. Żebyśmy umieli odróżniać to, co jest istotne, od tego, co jest mniej istotne. Przejdźmy do trzeciego takiego kryterium dojrzałej religijności. Otóż trzecim kryterium, zdaniem profesora Chlewińskiego, jest zmaganie się z kryzysami religijnymi. Właściwie każdy człowiek przeżywa pewien kryzys religijny, pewne pytania, pewne wątpliwości nawet. To nie jest nic złego w naszej wierze. Święty Tomasz z Akwinu, kiedy pisał o wierze, mówi, że wiara zawsze będzie spowodowała pewne pytania, nawet wątpliwości, zwątpienia. Zwróćmy nawet uwagę na te wielkie filary wiary, jakim był nawet święty Piotr, który zwątpił, kiedy Jezus kazał mu iść po jeziorze. Dlaczego zwątpiłeś, człowieku małej wiary? Albo ten święty Piotr, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa. To nie jest tak, że nie ma pewnych wątpliwości, nie ma pytań. Patrzmy nawet w relacjach międzyludzkich, kiedy przezwyciężymy pewne kryzysy, nieporozumienia. Czasami związek staje się nawet silniejszy. Zrobiliśmy krok do przodu. I podobnie jest we wierze, zdaniem profesora Chlewińskiego. My także musimy umieć przezwyciężać pewne kryzysy. Są różne kryzysy. Może być na przykład kryzys związany z tym, nawet o czym mówiliśmy wczoraj, z praktykami religijnymi. Wydaje mi się, że większość młodych ludzi przeżywa taki kryzys. A po co do kościoła ciągle to samo? A po co ten pacierz klepać? Patrzmy, że wiele młodych ludzi przechodzi zawsze kryzys chociażby praktyk religijnych. Bo większość młodzieży i kolegów już nie chodzi i tak dalej. I znowu jest pytanie, pokazanie, po co są te praktyki, jaka istota tych praktyk, co one wyrażają. To nie jest tak, że takiego kryzysu człowiek może nie doświadczać. Może, ale jest pytanie, co z tym robi. Bo najczęściej najprostszym rozwiązaniem jest porzucenie praktyk. Innym rodzajem kryzysu religijnego to jest właśnie kryzys zgorszenia. Zgorszenia złem chociażby. To, o czym mówiliśmy dzisiaj. Sam spotkałem wielu ludzi, którzy stracili wiarę przez doświadczenie zła. Przez to, że dziecko im umarło. Stracili wiarę. Nie byli w stanie już budować relacji z Panem Bogiem. To niejednokrotnie są bardzo dramatyczne chwile. To jest kryzys zgorszenia nawet, bym powiedział, pewnym złem w Kościele. To także jest. To jest też wielka rzecz, o której Jan Paweł II wielokrotnie mówił. Czasami łatwiej jest cierpieć za Kościół niż cierpieć od Kościoła. Bo zło jest obecne również w Kościele niejednokrotnie. Kościół jest święty, ale grzeszni są ludzie, którzy tworzą ten Kościół. Więc również może pojawiać się taki kryzys wiary i wątpliwości, które zjawiają się. To nie jest tak, że takich pytań nie ma. Właśnie te pytania związane ze złem, ze zgorszeniem, z doświadczeniami, one często dotykają człowieka. Ksiądz Tischner, też wybitny myśliciel polski, miał czasami takie powiedzenie, które często powtarzał, że nie spotkał jeszcze ateisty, który stracił wiarę po przeczytaniu Fryderyka Nietzschego, Marksa, Engelsa, Freuda i tych wszystkich wielkich krytyków religii, ale spotkał wielu, którzy stracili wiarę po spotkaniu z proboszczem. Więc oczywiście nie tutejszym, oczywiście. Ale zdarzają się takie wydarzenia i znowu to jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie przezwyciężyć to. To jest chociażby bardzo częsty kryzys, właśnie też o tym trochę może jutro powiemy. To jest kryzys własnego upadku. Patrzmy, jak bardzo trudno czasami odbudować swoją pobożność, kiedy my sami upadniemy. Kiedy popełnimy jakiś grzech, dokonamy jakiejś zdrady. Jak bardzo później trudno jest odbudować pewną relację religijną. Panie Boże, to ma sens. Przecież zrobiłem taką rzecz. Bardzo trudno jest, a może czasami najtrudniej, przebaczyć samemu sobie. I to również jest pewien rodzaj kryzysu, który może się zdarzyć człowiekowi. Jest taki też kryzys, wydaje mi się, również dotykający wielu młodych ludzi. Profesor Chlewiński go nazywa takim kryzysem trochę socjologicznym, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, że coraz mniej jest ludzi w kościele, że te kościoły trochę pustoszeją. Myślę, że my tak mocno tego nie doświadczamy, zwłaszcza w tak dynamicznej parafii jak w Redzie. Ale bardzo często niestety tak jest. Swoje studia odbywałem we Francji przez 5 lat, kiedy mieszkałem we Francji. Rzeczywiście wiara tam jest o wiele trudniejsza. Ja pamiętam wyznania młodych ludzi, którzy mi mówili, proszę księdza, ja idę do kościoła, mam 20 lat i chyba jestem jedyny, który ma tyle lat w tym kościele. Wszyscy to są ludzie, którzy mają 60-70 lat. Albo kiedy patrzy się na księży, średnia wieku księży w diecezji francuskiej 70 lat. W jednej diecezji jest jeden ksiądz, który ma tylko 40 lat, reszta pozostali zaczynają od 60. I rzeczywiście czasami można przeżyć pewien kryzys wiary. Ale ponownie dojrzałość religijna nie polega na tym, że tych kryzysów i tych pytań nie mamy. To nie jest znak, że wiara jest dojrzała. Przynajmniej nie musi być takim znakiem. Znakiem dojrzałości to jest to, czy przezwyciężamy, czy zmagamy się z tym. Czy szukamy pewnych dróg wyjścia? Że jeżeli mamy kryzys praktyk, to nie porzucam praktyk, ale może szukam, jak inaczej się modlić. Kiedy mam kryzys zła, staram się zapytać, co z tym złem zrobić. Czy rzeczywiście jest to powód do tego, aby odwrócić się plecami do Pana Boga? Więc nie jest dojrzałe to, że człowiek w kryzysie ucieka od razu, tylko stara się to przezwyciężyć. I kolejny taki element dojrzałej religijności, zdaniem profesora Chlewińskiego, to jest coś, co nazywa autonomią motywacji religijnej. Czyli ciągle takie pytanie, właściwie dlaczego ja wierzę? Wydaje mi się, że to pytanie czasami sobie stawiamy. Czy wierzymy dlatego, że taka tradycja był obowiązek, czy w ogóle dlaczego spełniamy pewne praktyki religijne? Czy rzeczywiście robimy to dlatego, bo chcemy i widzimy wartość w odpowiedzi na tą właśnie uprzednią miłość Pana Boga. Znowu to nie jest gotowa rzecz, ta motywacja religijna. To czasami niestety ciągle musimy oczyszczać. Patrzmy, jak w naszym życiu. Ile razy musimy oczyszczać nasze motywacje. Czasami zrobimy pewne dobro dla świętego spokoju, czasami dobro zrobimy, żeby pokazać się innym. Ile razy nawet sam prosty czyn musimy oczyszczać motywacje, żeby to było jak najbardziej bezinteresowne. Możemy pomóc drugiemu człowiekowi po to, żeby coś osiągnąć, nas pochwalili, zarobić na tym i tak dalej. A w jakimś momencie człowiek dojrzewa do tego, że może czynić pewne dobro bezinteresownie. I podobnie takie oczyszczanie naszej motywacji religijnej dokonuje się przez całe nasze życie. Czy Panie Boże, ja chodzę do kościoła, bo tak już z przyzwyczajenia, czy rzeczywiście widzę w tym wartość, bo chcę chociażby. Nie tylko dlatego, że taki nakaz, takie przykazanie, ale dlatego, że chcę odpowiedzieć, chcę poszukiwać, chcę się z Tobą spotkać, chcę być dotknięty przez Twoją miłość. Czasami człowiek musi się zapytać, dlaczego coś robi, dlaczego coś czyni. Ja pamiętam kiedyś na jednym wyjeździe właśnie z ludźmi, którzy nie byli związani z kościołem, mnie zapytali, dlaczego ja idę do kościoła w niedzielę. No, powiedziałem, że jestem księdzem. A to, bo jesteś księdzem, tu musisz iść. Ale kiedy powiedziałem, idę, bo chcę iść, ponieważ dla mnie jest to ważne, to się trochę zaczęli zastanawiać, że nie idę dlatego, że to jest obowiązek, bo muszę, bo wypada i tak dalej. Wydaje mi się, że kiedy czasami pokazujemy, że chcemy być ludźmi wierzącymi, to również jest budowanie dojrzałej religijności. I wreszcie ostatni taki motyw dojrzałej religijności wymieniony przez profesora Chlewińskiego, to jest ten motyw, który pewnie nieraz spotykamy w naszym życiu, to jest właśnie motyw świadectwa. Właściwie trudno jest być człowiekiem dojrzale religijnym, kiedy człowiek nie stara się dawać świadectwa. Ale wydaje mi się, że też tutaj pojawia się wiele pewnych wątpliwości, pewnych pytań, co to znaczy dawać świadectwo. Bo czasami patrzmy, to nawet nas skrępuje, bo inni oczekują nawet od ludzi wierzących, że będą, nie wiem, święci, idealni, nieskalani, bez żadnego grzechu, bez potknięcia. Nawet nieraz się spotyka takie wypominanie, no ty jesteś wierzący, chodzisz do kościoła, a tutaj coś tam powiedziałeś złego. A ci się wyrwało, o Boże na przykład, nie? A ty taki wierzący i tak dalej. Patrzmy, że czasami już samym świadectwem narażamy się na coś takiego. I wydaje mi się, że w tym świadectwie bardzo ważną rzeczą jest to, że to nie jest świadectwo bez grzeszności. Bo często nam się kojarzy, że jeżeli jesteśmy wierzącymi i przyznajemy się do tego, że jesteśmy wierzącymi, że chodzimy do kościoła i tak dalej, to właściwie oczekuje się od nas już bez grzeszności. Natomiast świadectwo to jest świadectwo pewnego znaczenia, co dla mnie znaczy moja wiara. Ja wiem, że jeszcze w wielu rzeczach jestem doskonały, ale chcę do tego zmierzać, chcę do tego dążyć. To jest dla mnie ważne. To nic, że czasami upadnę, nawet brzydko upadnę, ale ciągle wiem, że są pewne wartości, które dla mnie są niezwykle ważne, do których przede wszystkim chcę zmierzać. Ja bym powiedział tak, że najważniejszą może dzisiaj rzeczą w tym świadectwie, w tych czasach, w których przychodzi nam żyć, to jest powiedzenie, że są ideały, do których chcę zmierzać. Bo wydaje mi się, że dzisiejszy świat chce po prostu pokazać, że nie ma żadnych ideałów. Po to, żeby wszystko usprawiedliwić. Po to, żeby wszystko było wolno. Żeby nie było do czego się odnieść. Żeby nawet nie było, bym powiedział, tego tła, wobec którego widać, że może do czegoś powinniśmy zmierzać. Wydaje mi się, że dzisiejszy świat chce pokazać, że nie ma żadnych ideałów. Że to jest pomyłka, że coś takiego jest. Że chrześcijaństwo się ciągle myli. I dlatego to nasze świadectwo, które jest z pewnością znakiem pewnej dojrzałej religijności, to nie jest świadectwo bezgrzesznego naszego życia. Ale wydaje mi się, że to świadectwo musi pokazać to, że jesteśmy wezwani, że świadczymy o czymś, że coś jest, że istnieje, że ja również do tego chcę zmierzyć, że to dla mnie jest ważne. Patrzmy, na czym polega świadek? Świadek to jest ten, który mówi, że coś się wydarzyło, że coś jest. Świadek wypadku za rogiem. On nie musi uczestniczyć, ale mówi, tak, ja to widziałem, to było tragiczne, to było niebezpieczne, musiałem tam zostać i pomóc. I to jest bardzo ważne w świadectwie. Pamiętajmy, my nie mamy świadczyć o bezgrzeszności, ale mamy świadczyć, w jakim kierunku ja chcę zmierzać, co pokonuję, co dla mnie to znaczy. Jan Paweł II w jednym liście, Tercio Millennium Ineunte, w tym liście na 2000 lat chrześcijaństwa, podał piękną definicję świętości. Bo my nam się czasami kojarzy świętość, no właśnie bez grzechu, cudowny, ci na ołtarzach. Niedługo Jan Paweł II będzie beatyfikowany. Gdzie nam do takich wielkich mistyków i filarów Kościoła? A Jan Paweł II w tym liście napisał, że świętość to jest dążenie do wysokiej miary codziennego życia chrześcijańskiego. To jest dążenie do wysokiej miary codziennego życia chrześcijańskiego. Czyli to nie jest stan doskonały. Świętość może nie mierzy się tym, gdzie człowiek doszedł, ale świętość mierzy się tym, co człowiek przeszedł. Tym się może mierzyć czasami świętość. I to jest właśnie dążenie, to jest zmierzanie wysokiej miary, czyli właśnie te ideały, te objawione i utożsamione z osobą Jezusa Chrystusa. I codzienność, że te ideały nie są od święta, tylko te ideały są w codzienności. Te ideały staramy się przełożyć na zwykłą codzienność. Ale tu pojawia się też czasami jeszcze jedno niebezpieczeństwo, że my czasami zbyt mocno utożsamiamy wiarę, można powiedzieć, z nakazami moralnymi. Nawet Benedykt XVI w tej książce Jezus z Nazaretu też podejmuje ten temat. Czy Jezus przyszedł dać nam nakazy, zakazy, czy na tym polega, że będziemy przestrzegać jakichś tylko i wyłącznie przykazów odtąd dotąd? Niebezpieczeństwo polega na tym, że chrześcijaństwo to nie jest moralność. Benedykt XVI w tej nowej książce pisze, że chrześcijaństwo to jest przeżywanie życia z Chrystusem. To jest jakby bliskość Chrystusa, który nieustannie ma mi towarzyszyć. To nie jest odwoływanie się do jakichś zakazów, praw. To jest przede wszystkim jakby bycie z Chrystusem, który zaczyna mi pokazywać, że, tak mówiąc bardzo po ludzku, co On by wybrał na moim miejscu, jak On by się zachował, czego oczekuje ode mnie osoba kochająca. Patrzmy, to nas ma mobilizować i przemieniać. To jest jakby oczekiwanie osoby, która mnie bezgranicznie kocha. Bo Benedykt XVI słusznie zwraca uwagę, że czasami zbyt mocno chce się sprowadzić chrześcijaństwo do tego, że to są zakazy i nakazy. Patrzmy, co najbardziej wpływa na nasze życie. Osoba kochająca. To dla niej jesteśmy najwięcej w stanie zrobić. Patrzmy, my nie jesteśmy w stanie ułożyć życia z osobą kochającą, kiedy będziemy mieli zakazy, nakazy. To robię, ty robisz. Byśmy szybko zabili taki związek, który by był tylko regulowany zakazami i nakazami. Właściwie ważniejsze jest to, żebym na tyle wyczuwał miłość, na tyle kochał, że nie trzeba żadnych wskazówek. To jest pewne dążenie, do którego powinniśmy zmierzać. I podobnie jest z naszą wiarą. Ważniejsze jest to, jak pisze Benedykt, to życie z Chrystusem, który nieustannie mi towarzyszy. I właśnie to będzie też sprawiało, że nasze życie będzie zmierzało w stronę tych wysokich wymagań w naszej codzienności. I to jest chyba ważne przy tym świadectwie. My nie mamy świadczyć, że jesteśmy bez grzechu. Nie na tym polega świadectwo chrześcijańskie. Świadectwo chrześcijańskie polega na tym, że świadczymy, że jest jeden wielki świadek, że jest jedna wielka prawda, której na imię Jezus Chrystus, do której ja zmierzam, która mnie motywuje, przemienia, wpływa na moje życie. O tym mamy świadczyć. Mamy świadczyć, że ktoś wpływa na moje życie, że do kogoś chce się odnieść w moim życiu, że ktoś ma jakby do powiedzenia w moim życiu przy moich wyborach, decyzjach. O tym mamy świadczyć. Ale z pewnością trudno jest mówić o dojrzałej wierze, jeżeli nie ma tego wymiaru świadectwa. To również jest pewien znak wielkiej dojrzałości. Patrząc na te cechy wymienione przez profesora Chlewińskiego, trudno jest powiedzieć, że dojrzałość to jest taki stan raz na zawsze zamknięty. Że któregoś dnia tak wstajemy rano, 7:30, mówimy: Boże, jestem dojrzały religijnie. Tak nie będzie. Można powiedzieć, że sama ta dojrzałość to znowu jest pewna droga. To jest właśnie droga, którą będziemy przemierzać całe nasze życie. Że będziemy raz może bardziej zmagać się z obrazem Pana Boga, innym razem z kryzysami, czasami ze świadectwem, że ciągle z motywacją religijną. To będzie nieustanna rzecz, która będzie przewijała się przez nasze życie. Ale może czasami warto spojrzeć, w jakim kierunku powinna podążać ta nasza wiara. W momencie, kiedy ona podąża we właściwym kierunku, to właśnie wtedy staje się dojrzała. To tyle na dzisiaj i może są jakieś pytania, jakieś dopowiedzi. Myślę, że możemy poświęcić chwilę czasu, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, nie związane bezpośrednio też z katechezami, jeżeli Państwo mają coś, o co chcieliby się zapytać, a ja będę w stanie odpowiedzieć oczywiście. Więc relatywizm, rzeczywiście to jest pojęcie, które Benedykt XVI bardzo mocno krytykuje. Jak sięgniemy po ten wywiad Światło Świata, to Benedykt XVI uważa, że to jest największe zagrożenie. Co to jest ten relatywizm? Relatywizm, właściwie można najprościej powiedzieć, że nie ma żadnej prawdy. Każda prawda jest tak samo ważna. Czyli można powiedzieć, że nie ma takich stałych punktów odniesienia, nie wiem, wartości, godności człowieka. Wszystko można zrelatywizować. Tak jak nawet taki prosty przykład, że w tych wielkich sporach na przykład bioetycznych, rzeczywiście to są bardzo ważne spory, o eutanazję, aborcję, komórki macierzyste, in vitro i tak dalej. Popatrzmy, relatywizm polega na tym, że raz jest godność człowieka, raz jej się chroni, raz jej nie chroni. Właśnie na tym polega relatywizm, że wszystko zależy, nie wiem, od czasów, od podglądów. Patrzmy, że bardzo często, jak młodzież argumentuje, na przykład jakieś postępowanie swoje. Znaczy się argumentują w ten sposób, a czasy się zmieniły, a mamo, a babciu, w twoich czasach to było inaczej. I to jest właśnie pewne relatywizowanie. Na tym to troszeczkę polega, że relatywizm polega na tym, że właśnie zanegowało się istnienie pewnych trwałych, pewnych fundamentów, jak to nazywa Benedykt. Że nie ma po prostu fundamentów. Wszystko jest względne. Jeden tak uważa, drugi tak. I właściwie nie ma sensu się dogadywać. Zostawmy wszystko właściwie takiej wolnej woli człowieka. No jedynym ograniczeniem jest to, żebyśmy się nie pozabijali. A wszystko inne jest wolne. Wydaje mi się, że to jest właśnie totalny relatywizm. Że nie ma żadnych punktów odniesień. I to niestety jest bardzo niebezpieczny i to też powoduje, że bardzo często ludzie wpadają w drugą skrajność. Popadają w pewien fundamentalizm, albo ideologiczny, albo religijny. Popatrzmy, jak się gubimy, właściwie co człowiek powinien czynić, to jak złapie się czegoś, nawet jakiejś ideologii, to ma wszystkie jasne odpowiedzi. Więc właśnie Benedykt też jakby zauważa, że bardzo często tak gubimy się w tym dzisiejszym świecie, co należy robić, co jest prawdą, co nieprawdą, jak postąpić, że człowiek łapie się właśnie jakiejś ideologii, która ma odpowiedź gotową na wszystko. I w tym momencie też nie jest dobrze. Rzeczywiście to jest pewna dojrzałość religijna polega na tym, że rzeczywiście w tych konfliktach trzeba przybrać pewne stanowisko. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach mamy do czynienia właśnie już z pewnym konfliktem ideologii. Wykorzystuje się krzyż, bym powiedział, do wielu rzeczy. I to jest bardzo, przed tym powinniśmy rzeczywiście bronić. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą właśnie w całym sporze, jak tak często się mówi o krzyż, to jest właściwie spór o obecność krzyża. Pewnie jak Państwo wiedzą, sąd w Strasburgu na podstawie pewnej apelacji ze strony ateistów we Włoszech właściwie zakazał wieszania krzyży w szkołach włoskich. Na co Włosi bardzo się oburzyli, odwołali się i teraz wyrok ma być podobno 17 marca. Ale wydaje mi się, że krzyż, powinniśmy bronić krzyża w tym znaczeniu, że krzyż ma prawo być obecny przede wszystkim, bym powiedział, w naszej kulturze europejskiej. Dlaczego? Można powiedzieć, że cały świat, w którym my żyjemy, Europa jest zbudowana na trzech fundamentach. To jest fundament właśnie myśli greckiej, czyli racjonalności, to jest prawo rzymskie i chrześcijaństwo. Bez tych trzech elementów nie byłoby Europy. I nawet jeżeli jest wielu ludzi, którzy, nie wiem, są niewierzący i tak dalej, to nawet w tym znaczeniu powinni być tolerancyjni, ponieważ jest to pewien fundament. Bez chrześcijaństwa nie byłoby Europy. To jest oczywista rzecz. I wydaje mi się, że całe bronienie krzyża, obecności, jakby Wydaje mi się, że najważniejsza w tym całym sporze jest prawo do obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Że krzyż nie jest znakiem nietolerancji. Bo popatrzmy, że ciągle jest jakby ta tolerancja w jedną stronę. Czyli większość ma tolerować mniejszość, ale dlaczego też mniejszość nie ma tolerować większości? Patrzmy, to jest ten spór, który zresztą wielu myślicieli i prawników włoskich właśnie w ten sposób argumentuje. Jeżeli we Włoszech większość jest katolików, to dlaczego większość ma tolerować mniejszość, a nie mniejszość większość? Po prostu wydaje mi się, że czasami rzeczywiście tu usiłuje się, że tak powiem, stwarzać pewne sztuczne problemy, konflikty i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że coraz częściej nawet w samej Europie dojrzewa ta myśl, że Schuman, który jest zresztą twórcą Unii Europejskiej, czyli był fundamentem, Robert Schuman, to był człowiek, który był niezwykle przeniknięty duchem chrześcijańskim. Dla niego, to może zabrzmi aż przedziwnie, ale dla niego Unia Europejska miała być pewnym ideałem nawiązującym do średniowiecznej chrześcijańskiej Europy, zbudowanej na tych samych wartościach. Oczywiście z jego projektów niewiele zostało, bo jest to wspólnota bardziej ekonomii, niczego więcej. Natomiast on uważał, że tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi właśnie o pokazanie tych korzeni, jakimi jest chrześcijaństwo. I rzeczywiście w jakimś momencie ten spór, nawet o krzyże w Polsce, on stał się, bym powiedział, tylko pretekstem do kłótni ideologicznych. Natomiast ważne jest to, że krzyż ma prawo być obecny. Naprawdę ma prawo być obecny w społeczeństwie i można powiedzieć, krzyż nigdy nie jest znakiem nietolerancji. Nigdy nie jest znakiem nietolerancji w stosunku do tych, którzy nie wierzą. I wydaje mi się, że czasami wielu niewierzących jakby tego nie dostrzega. Że to nie jest jakiś znak nietolerancji. Nie, to jest znak, jeżeli dla wierzących jest to oczywiście znak zbawienia Chrystusa, a wydaje mi się, że to dla niewierzących byłoby to pewne przypomnienie korzeni, z których wyrośli. Czy chcą, czy nie chcą. Wyrośli i cała kultura, w której żyjemy, jest kulturą wybudowaną na chrześcijaństwie. I tego się nie da zaprzeczyć w żaden sposób.